Podcast MotoStories to miejsce, gdzie motoryzacja zderza się z emocjami. Przeszukujemy najciekawsze zakamarki świata i miłośników, odnosimy się do historii i nierzadko zastanawiamy się nad przyszłością czterech kółek. Stworzyliśmy to miejsce dla osób, które oprócz celu podróży sporo uwagi przywiązują do samej drogi, ale przede wszystkim do pojazdu, w którym jest ona pokonywana. Zapraszają Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński i Kacper Majdan. W zasadzie jak rozejrzymy się po polskich ulicach, bo myślę, że w tym temacie warto się poruszać w obrębie Polski, to zauważymy, że chyba coraz trudniej się samochodami wyróżniać. Bo jak rozmawiamy z Łukaszem, który jeździ BMW serii 8 jeszcze na czarnych blachach i zadajemy sobie pytanie, kurczę, jak ten samochód był nowy, jako nowy kupiony w Polsce, jak on musiał zwalać z nóg? Dzisiaj widzimy na ulicy jakiekolwiek Porsche 911, Ferrari 458, to jest takie, o fajnie, idziemy dalej. Nie ma już tego efektu wow. I zastanawiam się w ogóle, gdzie jest ten moment, że na dobrą sprawę przestaliśmy się aż tak bardzo tym wszystkim zachwycać, że nam motoryzacja spowszechniała.
Wiesz co, zmieniły się realia, zmieniły się kompletnie możliwości dostępu do samochodów. Z drugiej strony, równie dobrze możemy powiedzieć, jeszcze całkiem niedawno zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że za 200 albo 500 euro można było w Niemczech kupić całkiem sensowny samochód, czy tam 500 marek. Zobacz, dzisiaj też spokojnie za 2000 zł kupujesz fajne auto, które jeździ. Wiesz, kompletnie zmieniło się podejście, zmieniły się realia. Natomiast poruszyłeś niezwykle ciekawy temat, jak się wyróżnić na ulicy. I teraz pytanie, jak chcesz być postrzegany? Znaczy, ja wychodzę zawsze z założenia, że kupujesz samochód i jeździsz samochodem tym, w którym się naprawdę dobrze czujesz. No bo robisz to za swoje własne pieniądze i po co za swoje własne pieniądze masz się męczyć? Jeżeli kupujesz sobie, nie wiem, mieszkanie, dom, to pewnie robisz go tak, jak lubisz spędzać w nim czas, jeżeli on ma różowe ściany, niebieskie, białe, jakiekolwiek inne, czy taka sofa, a nie inna, a nie dlatego, żeby ci zazdrościli sąsiedzi, że tam mieszkasz, a ty się będziesz męczył w tym domu. To kompletnie nie o to chodzi. Motoryzacja dla mnie też jest taką dziedziną, że masz sam sobie przynieść wiele frajdy. Tylko, czy tak jest zawsze? Kurde, nie wiem, bo tak jak siedzę sobie często na ogródku restauracyjnym w najbardziej spoterskim miejscu w Warszawie i oglądam to, co się dzieje. Przychodzę tam dosyć często, bo jestem zafascynowany tym. Uważam, że to jest w ogóle zjawisko socjologiczne, oglądanie samochodów i sam właścicieli spotting. I sam spotting, ale również pokazywanie. Wiesz, to jest takie jedyne miejsce w Warszawie, w którym możesz się przyjechać, pochwalić w cudzysłowie, w dobrym tego słowa znaczeniu, pochwalić się swoim własnym samochodem. Czyli przejeżdżasz przez Plac Trzech Krzyży, ale tam zaczynasz obserwować nowe zachowania, nowe grupy kierowców, nowe potrzeby kierowców. I tak ostatnio siedziałem z moim przyjacielem i się zastanawialiśmy, kurde, to żeby dziś wyróżnić się, to nie mogę kupić nowego Bentleya, to nie mogę kupić, nie wiem, nowego Porsche.
To musi być Ford T na przykład.
To musi być, nie wiem, właśnie może Porsche 928, a może stare Porsche w budzie F-ki, żeby przejechać. Z drugiej strony, kurczę, ja chyba nie chcę być jak ten gość z AMG, który swoją drogą to jest w ogóle kolejna obserwacja, najgłośniejsze samochody w Warszawie, AMG.
AMG.
Kiedyś BMW było okay, takie.
Ja bym jeszcze dodał tutaj Golfy R z przerobionymi wdechami, nie, dość bardzo brutalnie.
Nie, słuchajcie, to jest, wiesz, siedzisz tam, możemy robić w ogóle, a to jest w ogóle świetne miejsce na to, żebyśmy kiedyś zrobili tam sobie podcast i posiedzieli, poopowiadali, co widzimy, co się dzieje tak na żywo i zrobili taką rozpiskę. Ile samochodów i jakie są zachowania kierowców. I tak jak jeszcze kiedyś, niedawno mówiło się, o, ci z BMW to jest sposób życia, sposób myślenia. To nie jest mi tylko miłość do samochodu. Kiedy widzisz, że BMW zawsze robi idzie tam bokami. To jak dzisiaj tam siedzę, to zaczynam obserwować to wśród kierowców Mercedesów AMG. Nieważne, czy to jest A-klasa. Nieważne, czy to jest S-klasa. Każdy z nich od razu wchodzi i odjeżdża. Wiesz, tam oczywiście są pasy, tam jest te 50 km na godzinę i tak dalej, i tak dalej.
A to umyka, bądźmy szczerzy.
Największe wrażenie tam robi, jak na przykład przejeżdża sobie Lambo Aventador, który jest na cichych wydechach i sobie podjeżdża, przepuszcza pieszych i sobie powoli odjeżdża, wiesz. Wszyscy mówią, wow, piękny samochód. A nie, wiesz, nabijają się z gościa, który właśnie startuje z procedury startu AMG 45S. I mówiliśmy o tym, że żeby się wyróżnić. Kurde, wiesz co? Każdym samochodem możesz się wyróżnić. I nieważne, ile masz na to pieniędzy. Na pewno wyróżnić się tak jak, nie wiem, cała Warszawa mówi o tym to całkiem niedawno, że Bugatti Chiron jeździł po Warszawie i jeździł sobie faktycznie od sklepu do sklepu i był używany. Faktycznie było to dosyć duże poruszenie na mieście, każdy robił zdjęcia, mówiło się Bugatti Chiron. Z drugiej strony, pamiętam, zaparkowałem obok tego Chirona Fiatem Multiplą, co prawda chyba właściciel Chirona nie poczuł żartu, ale Multipla też wzbudzała zainteresowanie.
No właśnie, tylko też zastanawiamy się, czy powoli nie dochodzimy do tego momentu, gdzie coraz łatwiej, w cudzysłowie, stać się właścicielem wspomnianego nowego Bentleya czy Lambo. I czy nie idzie to właśnie w kierunku klasycznej motoryzacji. Wypisałem tutaj sobie kilka, powiedzmy, przykładów sprzed lat, których pewnie też na pewno nie pamiętamy tego wszyscy. Ale powiedzmy w latach 30. czy 40. najbardziej zwalającymi autami z nóg były te chyba największe, gigantyczne limuzyny typu Packard czy Horch. To po prostu budziło i podziw, i grozę.
No strach przede wszystkim, myślę.
No właśnie. I raczej tu mówimy o zjawisku chyba kontynentalnym, bo w Polsce zdarzały się takie ewenementy, rzecz jasna, ale było to dość rzadkie zjawisko. Później lata, powiedzmy, 80., takim przełomem, który możemy oprzeć, powiedzmy, o polskie realia, to były pierwsze kanciaste Ferrari i tak dalej. Czyli ciągle mówiliśmy o nowych samochodach, gdzie na ulicach u nas gościły jednak polskie, rodzime produkcje, a później, powiedzmy, za zachodniej granicy.
No dobra, ale zobacz, tych samochodów w czasach PRL-u, takich kompletnie niezwykłych, jednak było całe mnóstwo i one są uwiecznione chociażby na filmach. Spójrz na, nie wiem, Nie lubię poniedziałku. Kurde, tak. Ile tam jest dobrych fur jeździ.
Dokładnie.
Kompletnie wyjątkowych. Nie mówię już o Triumfie Spitfire, który jest odpalany z korby, co jest absolutnym fejkiem, i Bogdan Łazuka, który ma przecudowną rolę, bo gra samego siebie i wraca i ciągle nie może wrócić do domu i ciągle go wsadzają do tego Triumfa Spitfire'a. Natomiast tam było kilka naprawdę fajnych samochodów. I te samochody pojawiają się przez różne filmy dziwne. Tak. Nie wiem, począwszy od Wielkiego Szu. Porsche, które między innymi jest zabierane. Tych Porszaków zresztą do zobaczenia w Monte Carlo. Też tych pokazuje, że tych Porszaków w Polsce też było całe mnóstwo. Tak. I to były również samochody, które jeździły po rajdach. Wiesz, mieliśmy, nie wiem, premiera Cyrankiewicza, o którym się mówiło, że kochał piękne samochody i szybkie kobiety, albo odwrotnie, ale to w zależności od wersji bardziej lub mniej oficjalnej. Tak, ale był pierwszym gościem, wiesz, bo to było takie totalne zderzenie dwóch rzeczywistości. Miałeś Gomułkę, który kompletnie nie miał fantazji. On mówił jakby fajnie, ale po co nam to jest? My potrzebujemy mieszkania. No i jakby jak goście w FSO na przykład usłyszeli taką historię, po co nam to, to nikt w życiu już nie podpisał im zgody na wydanie klucza z magazynu, a co dopiero sfinansowaniu kolejnego projektu, no bo po co miał ktoś się narażać. I z drugiej strony miałeś Cyrankiewicza, który naprawdę znał się na samochodach, doskonale wiedział, jakie to są samochody i jakie są fajne, i gość jeździł najfajniejszymi samochodami w tym kraju. Między innymi Mercedesa 300 SL Gullwing, wiesz, z drzwiami otwieranymi do góry. Są przecież te piękne zdjęcia Lamborghini Miury, która całkiem niedawno
obiegły świat i całkiem niedawno wróciła na tapetę, bo została odnaleziona i jest remontowana. Więc tak, to są historie skrajne, zwłaszcza jeśli mówimy o naszej rzeczywistości lata temu.
A zobacz, a kwestia Bugatti? Kurde, ile my mieliśmy przed wojną, czy zaraz po wojnie, tych naprawdę totalnie wyjątkowych samochodów. Statystyki, słuchajcie, ostatnio siedziałem i patrzyłem, jest takie opracowanie Polska w liczbach, Polska międzywojenna w liczbach. I wystarczy spojrzeć na to, żeby zobaczyć, gdzie my byliśmy. My byliśmy na absolutnym szarym końcu cywilizacji, jeżeli chodzi o teren Europy. ale absolutnym. Tyle, ile było samochodów w Polsce, to w Rumunii było 10 razy więcej. Oczywiście w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wiesz, nie na tym. W Czechach było chyba 30 razy więcej samochodów na jednego mieszkańca. No w ogóle jakiś dramat kompletny, ale kompletny. I teraz to też widać na polskich ulicach do dziś. Mieliśmy niezwykle mało tych samochodów, faktycznie, ale te samochody były jakieś. Nie brakowało tych jednak Bugatti, nie brakowało tych Austro-Daimlerów. Nie brakowało...
Które startowały w rajdzie zakopiańskim na przykład.
Na przykład, tak? Czy Austro-Daimler, który jeździł i woził do Morskiego Oka. Wiesz, to był totalnie topowy samochód. Zresztą do dziś ten Austro-Daimler się zachował i dzisiaj stoi w Bielsku Białej. Ten, który był taksówką do Morskiego Oka. Więc tych samochodów kompletnie nie brakowało. Zobacz, ile było BMW 328 w Polsce, czyli tych najbardziej topowych samochodów zaraz po wojnie nawet. Przecież tych aut wyprodukowano 400 egzemplarzy. I tych samochodów było całe mnóstwo, bo patrzysz na listy startowe tych zawodników i myślisz, wow, kurde, skąd tyle samochodów? Począwszy od Sobiesława Zasady, który jeździł jednym z pierwszych samochodów jego sportowych było właśnie BMW 328. To samo 319/1 i tak dalej, więc wiesz, mieliśmy mało samochodów,
ale się wyróżniały.
Ale one jednak były jakościowe. To nie było tak, że to była taka większość klasy średnia. Zobacz, do dziś tak trochę tak jest. Jeździmy wszyscy bardzo dużo po świecie i wjeżdżasz na przykład do Berlina. Oglądasz ulicę w Berlinie pod kątem samochodów, które tam jeżdżą. I co ci się rzuca w oczy? Bo dla mnie, ja pamiętam jak moją pierwszą wizytę w Berlinie, w latach 80., jak byłem dzieckiem, to widziałem te kolorowe samochody. Pamiętam, widziałem Jaguara XJS-a, coś, wiesz, i to w ogóle było takie wow. Dziś znacznie więcej ciekawych samochodów widzę na ulicy Warszawy, niż na ulicy Berlina, gdzie Berlińczycy jednak jeżdżą tymi małymi samochodami, samochodami miejskimi, trochę poobijanymi, trochę niekoniecznie najnowszej generacji. Wiesz, oczywiście nie brakuje tam super samochodów, ale jak wychodzisz na ulicę w Warszawie, to według mnie średnia tych samochodów jest znacznie większa niż w Berlinie. Mimo tego, że jakby wiesz, no zarobki versus Berlin versus Warszawa, a cena samochodu przecież jest bardzo podobna tak naprawdę, są zupełnie inne. Więc wyobraź sobie, gdybyśmy mieli na przykład zarobki niemieckie, to wyobraź sobie ile Bugatti, ile Pagani, ile Ferrari jeździłoby po polskich ulicach.
Chociaż tutaj też jako kraj się wyróżniamy, bo myślę, że na tle Europy, jak sobie popatrzymy, to owszem, mamy te same auta do kupienia co Niemcy, ale na przykład nasze konfiguracje zazwyczaj są topowe albo bliskie topu. I to też
takie nasz... szwajcarskie.
No, tak. A to chyba wynika też z takiej właśnie dojrzałości, że Niemcy właśnie już nic nie muszą. Oni już się najeździli tymi fajnymi autami, a my jeszcze chyba ciągle mentalnie żyjemy, nawet jeśli nie swoim, to rodziców w jakimś takim światopoglądzie, że
ja
kurczę.
Wiem. Nie, nie zgadzam się z tobą. Po prostu, znaczy oczywiście możemy mieć postawę postaw się, a zastaw się, ale jestem ostatnią osobą, która będzie mogła na ten temat się wypowiadać i mówić, że nie, bo zawsze kupowałem samochody ponad stan. I w ogóle nie myślałem o tym, co mam zrobić, żeby potem utrzymać ten samochód, bo potem jakoś to będzie. Więc absolutnie nie powiem, że to jest postaw się, a zastaw się, a może z drugiej strony. Po prostu lubimy mieć dobre rzeczy. Lubimy mieć takie rzeczy, wiesz, które są serii a trudno. Wiesz, dziś też nie kupuje się samochodów w ten sposób, jak się kiedyś kupowało, czyli szedłeś do salonu Mercedesa z reklamówką pełną pieniędzy, rzucałeś na stół pomiędzy paprotkami a kalkulatorem i wyjeżdżałeś Mercedesem 124, 129 albo 140. Tylko dziś kupujesz samochód na ratę miesięczną. Tak. Kosztem firmy tak naprawdę.
Często przez internet.
Tak,
jeszcze mojego są w stanie nawet podwieźć do domu, to jest niesamowite, ale bardzo celne jest to, co powiedział Łukasz. Mój ostatni wyjazd do Szwajcarii pokazał mi, że faktycznie Szwajcarzy, którzy garaże mają obłędne, na ulicy, żeby faktycznie się pokazać, wyjeżdżają autami klasycznymi. Czyli tyle, ile widziałem chociażby Porsche 356 podczas jednego przejazdu bez noclegu przez Szwajcarię, nigdy w życiu tyle łącznie w Polsce nie widziałem. To tyczy się to samo klasycznych Mercedesów czy innych tego typu aut, więc może faktycznie metoda, że teraz będziemy kierować się w stronę motoryzacji klasycznej jest jak najbardziej poprawna.
Na pewno tak będzie. Na pewno tak będzie. Też doszedłem ostatnio nawet do takiego wniosku, kiedy właśnie nawiązując do tego, dlatego też znowu zgubiłem pewnie wątek, dlatego pewnie nie do końca zrozumiałeś, o co mi chodzi. Siedząc na tym Placu Trzech Krzyży, oglądając te wszystkie superkary i to w jaki sposób się nimi dzisiaj jeździ po Warszawie, kiedy się startuje, hałasuje i tak dalej, siedzisz i sobie myślisz, ja cię kręcę. Nawet jeżeli mnie stać na to Ferrari, ja na tego Mercedesa AMG GT, czy na co innego.
Aventadora pewnie.
Ja nie chcę, żeby ci ludzie mnie tak postrzegali. To ja chyba wolę pojechać tym Porsche, nie wiem, 928, albo starym Jaguarem, albo czymś i sobie wyjechać i mieć troszkę więcej spokoju takiego, wiesz, trochę więcej klasy na ulicy niż i udowadniać wszystkim, że ja właśnie mam taki samochód. Tego nigdy nie rozumiałem, bo to jest, wiesz, w momencie, kiedy to jest tak, że w momencie, kiedy podjeżdżasz swoim własnym, prywatnym Ferrari pod, nie wiem, sklep, restaurację, to ty już nie musisz parkować go w ogródku tej restauracji. Bo to, że ty przyjechałeś, to pewnie oni i tak wiedzą już, wiesz, to się rzuca, to widać. Zaparkuj po prostu równo, grzecznie i sobie usiądź. Jakby to wystarczy. Ale to jest troszkę jak schodzeniem, z wielkim logiem na piersi lub na pasku z producenta, bo chcemy się pokazać, tak, masz teraz stać.
A że często nie za swoje pieniądze, to inna sprawa. Ale też mam wrażenie, że... No chociażby przykłady, które przytoczyliśmy, pamiętamy nie tyle modele, ale nawet dokładnie egzemplarze samochodów, które pojawiały się w latach 30., 40., wiemy gdzie dzisiaj są albo jak skończyły i zauważcie, że im, że tak powiem, dalej w las, czyli w 50., 60. latach, pamiętamy coraz mniej takich aut, co znaczy, że coraz bardziej to powszedniało, coraz więcej pojawiało się tych samochodów i właśnie mam wrażenie, że lata 80., 90. były takim kulminacyjnym momentem, w którym po prostu ekskluzywność w motoryzacji zaczęła powszednieć. Rozmawialiśmy nieraz przy jakichś prywatnych okazjach, co działo się chociażby i w Warszawie w 90-tych latach, jeśli chodzi o S-klasy 140, BMW 7 i tak dalej. Powoli, z biegiem czasu przestawało to robić wrażenie. I dzisiaj mam wrażenie właśnie, że doszliśmy do momentu, w którym... Już nie wystarczy nowe Ferrari czy Bentley, a wręcz nowy Bentley jest powoli taką ucieczką od tego zwracania na siebie uwagę, bo jest ich względnie sporo, w cudzysłowie rzecz jasna, i szukamy właśnie jakichś alternatyw.
Wiesz, my patrzymy też na to z perspektywy dziś Warszawy. Jakby
przede wszystkim,
ta rzeczywistość pewnie w innych miejscach.
To prawda.
Nie wiem, w Rzeszowie, Koninie, Kutnie może wyglądać, wiesz, kompletnie inaczej, chociaż w Kutnie jeździł jeden Phantom zupełnie na co dzień i pewien gentleman jeździł, zresztą wielki miłośnik motoryzacji, który miał swoją wizję motoryzacyjną i stwierdził, że zbuduje kiedyś polski samochód i udało mu się nawet to zbudować, więc w ogóle wielkie szapoba dla pana i wielkie gratulacje. Ale faktycznie on nie miał zespołu ludzi, żeby to pociągnąć i żeby to dalej rozwinąć w jakikolwiek sposób to robić. Ale faktycznie jeździł Phantomem na co dzień. Właściwie był wożony. Na pewno tak. I na pewno tych samochodów jest coraz więcej. Ja zresztą jeden z pierwszych takich super fajnych samochodów widziałem, teraz mi się o tym przypomniało, jak podjeżdżaliśmy pod nasze studio nagraniowe. Widziałem dokładnie tu obok. Dokładnie. Tam naprzeciwko, słuchajcie, prawie naprzeciwko wejścia był kiedyś salon Automobil Klubu. To był taki salon, który był ze sklepem. Nie jesteście za młodzi, nie wiecie. To był taki salon, w którym można było tam kupić tam jakieś usługi, jakieś inne rzeczy. Ja pamiętam, byłem dzieciakiem totalnym, przyjechałem z moim tatą i on miał spotkanie gdzieś tam na górze z prezesem, chyba Modeckim, prezes, legendarny prezes Automobil Klubu. Wtedy polskiego już, chyba tak. Ja zostałem sam, siedząc tam w tej przestrzeni takiej sklepowej i pamiętam, słuchajcie, białą posadzkę, która była taka mega, taka wychuchana, widać świeża i na tej posadzce stał jeden czarny Opel. Omega. No i tak pamiętam, stał ten moment, czarne szyby, wiesz, tam na tym alufelga, tylko ta Omega była taka strasznie plastikowa, wiesz, ona faktycznie była z każdej możliwej strony obwieszona tymi plastikami i to było... To był taki wiek, kiedy samochody z lat 8 wtedy oglądało się nie tylko to, jak wygląda, tylko pierwsze, co przyklejałeś się na glonojada do szyby i patrzyłeś, ile ma na liczniku. Nie? I mówię, 180, wow. A jak dwie paki już było, to już przeważnie się wygrywało.
Czasy, gdy myśleliśmy, że te samochody faktycznie tyle jeżdżą, no, pomijając może Mercedesa, które miały taki okres, że faktycznie tyle
wyciągały. Nie, no, ale wiesz, no jakby to zawsze był taki wyznacznik, ile ma na szafie. Nie, ważne było, ile jeżdżą, ile ma na szafie, bo wiesz, pewnie takie są możliwości. możliwość. I to był, pamiętam, słuchajcie, taki moment, w którym pierwszy raz moja rzeczywistość się absolutnie zmieniła. Bo pierwszy raz zobaczyłem trójkę na liczniku. W tym tym obrzydliwym, brzydkim, plastikowym Oplu, w którym nie mogłem dojrzeć licznika, bo były ciemne szyby. I dopiero jak dojrzałem ten licznik, to zobaczyłem, że na liczniku jest 300 km na godzinę. Był to Opel Omega Lotus, czyli najszybsza limuzyna tamtego okresu. Ale pamiętam, że moja rzeczywistość się zmieniła. Już 180 i 200 nie było króla.
Nie byłeś takim samym człowiekiem nigdy.
Nie, kompletnie. Ale ty wiesz, że mi to zostało do dziś.
Ten glonojad.
Nie, do dziś ja chcę mieć samochód, który ma te 300 na liczniku. Wiesz, jakby... Ja pamiętam, jak kupowałem swoje kolejne samochody, którymi jeździłem i dla mnie to było ważne, żeby on miał na liczniku te 300 na godzinę. Przyrzekam się, nie wiem skąd to jest. To jest taki mój fetysz pewnie motoryzacyjny, ale taki.
A czy to nie jest też troszeczkę tak, że przez to jak wyglądają nasze ulice i przez to, że już faktycznie z takiej perspektywy Warszawy, gdzie się nie odwrócimy, widzimy jakieś fajne, oryginalne, może nie tyle oryginalne, co ciekawe auto, to nie jest dlatego, że ten próg wejścia producenci dość celowo obniżają. No spójrzmy chociażby na Ferrari. Pojawia się Roma, która ma być właśnie takim punktem wejścia dla w miarę młodego klienta.
No dobra, ale ty cały czas mówisz mi o samochodach, jakby wiesz, w polskiej rzeczywistości. Ferrari, Roma dla w miarę młodego klienta. Jaki to jest pieniądz? No,
ponad milion. No. Koło okolicy miliona złotych.
No więc to nadal jest jakby, to pewnie w warunkach brytyjskich, pewnie w warunkach niemieckich wygląda, czy norweskich, pewnie to jest zupełnie inaczej. W warunkach polskich to ta Roma na pewno będzie cały czas dużym marzeniem dla wielu osób, jeżeli nie rozwinie dobrze działającej, prosperującej firmy. Ale ja uważam, że to ten próg, faktycznie masz rację, oczywiście absolutnie schodzi, ale spójrz na takie samochody jak Alfa Romeo 4C. No stary, no to jest supercar, który jest w miniaturze. Jest genialny, jest śliczny, on ma wszystko. Jeździ jak mały Aventador, wiesz, ze wszystkimi wadami skrzyni biegów i wszystkiego po kolei. Alpina 110. Porsche Cayman. Wiesz, czyli samochody 200 tysięcy, do około 250 tysięcy złotych na przykład. No bo to są
mniej BMW Z4 się gdzieś tam też powiedzmy łapie.
Toyota Supra. Wiesz, mamy, zobacz, wszyscy mówią, Supra, BMW. Kurde, to ta Supra jeździ tak fajnie i tak fajnie ją można zrobić, że daje nam mnóstwo fajnych możliwości. Więc tak, ten próg zejścia, jeżeli chcesz nowy samochód, faktycznie jest znacznie niższy dziś niż kiedyś.
Jeszcze możemy poruszyć inny aspekt, że liczba tych samochodów na ulicach, tu nawet mogę pokusić się o to, że możemy mówić nie tylko o Warszawie, bierze się też z, pierwsza rzecz, usług finansowych. Coraz łatwiej, nadal oczywiście trzeba angażować w to swoje środki i nadal to auto się spłaca z własnych środków, pomimo przekonań wielu ludzi, którzy nigdy w leasingi się nie bawili, ale na pewno jest to łatwiejsze niż jeszcze choćby 5-6 lat temu. Druga rzecz, chociażby wypożyczalnie, których dzisiaj przybywa na pęczki. Raczej mówimy tu o wypożyczalniach oferujących wypożyczenie, załóżmy BMW M2 czy Forda Focusa RS, ale jednak też przyczynia się to do powszednięcia tego widoku na ulicach.
No dobra, no ale zobacz, M2, samochód, który jeździ rewelacyjnie. No w ogóle jeździ jak... Ja uwielbiam M2, jak jeździ, jaką ma charakterystykę, jakby tam wszystko się zgadza. Przegra, mało tego, przegra z normalną Toyotą Suprą sześciocylindrową na przyspieszeniu. Ale już na szybkich partiach, gdzie są zakręty, już nie przegra. Jakby jest mega fajnym samochodem. No ale zobacz, ten samochód wchodził od 220 tysięcy złotych. Miałeś prawdziwe BMW M,
tak.
Bo to było prawdziwe BMW M. Za 220 tysięcy złotych, za cenę dobrze wyposażonego Passata. Dlaczego też powiedziałem, że się zmienia troszkę podejście i troszkę świat pod kątem samego hałasu i pokazywania tego, zobaczcie, kupiłem właśnie szybki samochód, bo również ceny AMG się zmieniły. No za A-klasę AMG już, wiesz, AMG już nie jest samochodami tylko i wyłącznie dostępnymi za 1 000 000 złotych, tylko za 250 tysięcy złotych też kupisz Mercedesa AMG, który też jest AMG, który też hałasuje, który też jest potwornie szybki. Okej, to jest 45, ale jest, wiesz, zmieniło się, a do tego masz te narzędzia. Czyli tak. Możesz sobie pozwolić na leasing, możesz pozwolić sobie na ratę, najem długoterminowy w takiej postaci, że oddajesz potem ten samochód i nic ciebie nie interesuje.
Tak, zgodzę się chociaż częściowo, bo wydaje mi się, że dostępność tych aut raczej pojawiła się przez stworzenie tańszych modeli niż przez same obniżenie ich cen. Bo sam zaobserwowałem, że przez ostatnie 5 lat ceny nawet bazowego Golfa strasznie poszybowały do góry. I a co
nie
dopiero,
mówiąc o RC.
Nie mówiąc o RC, czy właśnie wspomnianym BMW M2, no, które dzisiaj już za 220 tysięcy niestety nie kupimy, jeśli mówimy o starcie cennika. Co też jest według mnie wynikową właśnie tych usług finansowych, gdzie coraz częściej w ogóle nie podaje się ceny samochodu, a od ilu per miesiąc jest dostępne.
Masz rację. I absolutnie się z tobą zgodzę. Pamiętam, słuchajcie, Golfa, pamiętam, u mnie w rodzinie kupowaliśmy, to był Golf 4 i całkiem fajnie wyposażonego Golfa kupowało się za 60 parę tysięcy złotych, fabrycznie nowego. Dziś nie kupisz za... Dziś to jest chyba 90 tysięcy tak. złotych, to jest jakaś taka cena wyjściowa. I tak jest z wieloma samochodami, które gdzieś tam nam się pojawiają. Ale według mnie jest wyjątek. A zobacz G-klasę AMG. Stary. Nigdy G-klasa nie była tak tania, jak jest dziś. I oczywiście ona w podstawie kosztuje mniej więcej tyle samo, czyli jeżeli mówimy o nie AMG, tylko tej normalnej 500-ce, no bo ta 500-ka nadal jest droga, ale nigdy w życiu, jeżeli 500-ka kosztuje dziś 600 tysięcy złotych, to nie kupowałeś 63 AMG za 800 tysięcy czy 900 tysięcy, a już możesz takie za to kupić. Poprzednią G-klasę, najlepszą w wersji AMG, musiałeś zapłacić grubo ponad 1 000 000 złotych, 1 200 000.
To prawda, zmieniły się jedynie liczba tych samochodów dostępnych, bo dzisiaj chcieć i mieć na to pieniądze nie zawsze znaczy móc sobie kupić, a Gelenda jest tego najlepszym przykładem, chociaż myślę, że jest to ciekawy temat na inny odcinek, to, że posiadanie możliwości zakupu takiego auta, mam tu na myśli pieniądze, wcale nie oznaczają, że możemy je kupić, pomimo tego, że są w cenniku. I Gelenda jest tego najlepszym przykładem i zgodzę się, chociaż mieliśmy jeszcze właśnie kolejny aspekt, to są chyba też takie przekonania głębszej natury, jak na przykład zmieniły się też chociażby usługi serwisowe. Dzisiaj na przykład pamiętam taką historię, jak Mercedes w 2009-2010 roku wprowadził SLS-a do Polski. To był czas, ten samochód kosztował, pamiętam, jak gdzieś 810 tysięcy złotych katalogowo i Mercedes prognozował, że przez rok sprzeda około 40 sztuk. Mercedes w, pamiętam, 13 dni sprzedał wszystkie samochody, a było to związane z tymi właśnie przekonaniami, że byli to klienci majętni, którzy do tej pory kupowali na przykład, wówczas to był Mercedes CL, nie S-Coupé, i bali się takich tworów w pokroju Ferrari czy Aston Martina, bo kupić można, tylko co dalej. I więc też uważam, że to jest też kolejny aspekt, przez który na ulicach widzimy coraz więcej ciekawych samochodów, co ma swoje plusy i minusy.
A chociażby ta liczba limitowanych samochodów, która coraz bardziej się powiększa, no bo kiedyś widziałeś auto limitowane, które producent mówi o nim, że faktycznie jest limitowane, auto specjalne, koniec produkcji. To było coś, to było wydarzenie na ulicy. Dzisiaj, nawet patrząc na Lamborghini Aventadora, ja na ulicy głównie widzę Lamborghini Aventadora SVJ, czyli teoretycznie tego najbardziej limitowanego, ostatniego, topowego. Tutaj mam wrażenie, że jest coś nie tak, że tych aut, cholera, chyba jest trochę za dużo. Po prostu. One powinny, ja rozumiem, że jeżeli klienci chcą je kupować, to powinniśmy je produkować, ale w aucie, które nazywa się skrajnie limitowanym albo mocno limitowanym, no ta liczba jest, wydaje mi się, zbyt duża, żeby można było mówić o limitowaniu tego samochodu i później, żeby faktycznie na ulicy mieć wrażenie, że kurczę, widzisz coś naprawdę wyjątkowego.
A nie, to nie jest trochę tak, że ci, którzy kupują tego SVJ, to oni od razu chcą pokazać całemu światu i po prostu cały czas wszędzie nim jeżdżą, żeby go pokazać na prawo i na lewo. I dlatego tobie się wydaje, że jest ich tyle. Ile SVJ-ów było? 500, tak?
Więcej. SV było chyba 500, a SVJ jest 800 roadsterów, 900 coupé.
No to więc jakby...
Mam wrażenie, że 10% z tej produkcji jest w Polsce.
To chyba tak. I wiesz pewnie, z czego to wynika? Ja pewnie tak bym dokładnie zrobił to samo. Bo jeżeli ja bym miał zamawiać sobie normalnego awka. I mam do wyboru, że jest szansa zamówić SVJ, który dużo bardziej będzie trzymał wartość. Kiedy go będziesz miał, użytkował, to jest duża szansa, że on wcale nie straci na wartości versus normalny awek taki, który jest w podstawie. To dlatego ci wszyscy decydują się na SVJ, żeby ten samochód utrzymywał cały czas jakąś tam wartość.
Tak też może być, chociaż właśnie doszliśmy do takiego punktu. Ostatnio zwróciłem z jednym ze znajomych uwagę na taki ciekawy aspekt. Znajomy, który też zamówił SVJ, ma kolekcję wspaniałych samochodów i jego pierwszym superkarem było Lamborghini Gallardo Superleggera. Samochód nielimitowany, zwyczajny, znaczy niezwyczajny, bardzo nadzwyczajny, ale jakby w katalogu była to po prostu ciekawa wersja bazowego, nazwijmy to, Gallardo. Po czasie sprawdziliśmy, że przez tam chyba 2 czy 3 lata tego auta wyprodukowano 613 sztuk. Auta, które nie jest limitowane, a dzisiaj Lamborghini chwali się, że limituje auto do 900 sztuk. To też nam pokazuje, jak bardzo przybywa klientów, nie marzycieli, ale faktycznych klientów, i bez wątpienia jest to też kolejny...
Taka trochę klamra o tym, co mówimy, że tych aut jest po prostu coraz więcej na ulicach, więc coraz mniejsze na nas robią wrażenie.
Poza tym pamiętajcie o jednej rzeczy. Świetnie sprzedają się samochody limitowane.
Och,
więc
tak.
Dlatego producenci robią samochody limitowane, bo sprzedają się w ułamku sekundy. I naprawdę warto to zrobić. I nie warto budować tych samochodów zupełnie na nowo, tak jak, nie wiem, kiedyś budowało się, masz samochód, nie wiem, masz Rolls'a Camarca, którego faktycznie trzeba było zrobić nowe tłoczniki, nowe blachy i tak dalej. Można zrobić facelifting, tu pozmieniać, tam pozmieniać coś, jakieś, wiesz, takie niższym kosztem i powiedzieć, że jest to wersja limitowana. A Włosi są mistrzami wersji limitowanych. Potrafią z każdego samochodu zrobić wersję limitowaną, nawet jeśli będzie się różniła kolorem tapicerki i kolorem karoserii. I wtedy sprzeda się po prostu momentalnie.
To prawda i Włosi faktycznie przodują, chociaż nawet Niemcy, jeśli mówimy nie tylko o limitowanych samochodach, to zauważcie, co było z 911 Turbo i Turbo S, gdzie przy serii 991 w końcu stwierdzono, że niemalże chyba pora zrezygnować z wersji Turbo, bo nikt jej nie kupuje. Wszyscy kupują Turbo S i dzisiaj naprawdę 991 Turbo bez S jest egzotykiem.
Tak, ale wiesz dlaczego? Bo też ludzie traktowali, że tą Turbo S, tą wersję jako taką, wiesz, najbardziej topową, trzymającą swoją jakość. Natomiast problem polega na tym, i również cenę w przyszłości, problem polega na tym, że wszyscy wyszli dokładnie z takiego samego założenia i dziś tych Turbo S-ów jest po prostu całe mnóstwo. Rolę tylko inwestycyjnego Porsche przejmują wersję w serii GT.
Zdecydowanie.
A nie Turbo. Jeszcze zobacz, parę lat temu kupował się, nie no bo Turbo, bo będzie, wiesz, trzymał więcej wartości.
Tak, to zresztą to było też dużo droższe auto niż seria GT, przynajmniej przy 997 jeszcze chociażby. No pozmieniało się, bardzo, bardzo wiele rzeczy się pozmieniało i przykłady tutaj możemy mnożyć, ale chyba nawet takie prozaiczne bardziej rzeczy, jeszcze wracając do naszego punktu wyjścia, jeśli chodzi o wyróżnienie się, to faktycznie zauważamy, że nawet jeśli ktoś jest jeszcze na levelu, powiedzmy BMW M4, M3, i widzimy, że coraz więcej jest samochodów z ciekawymi felgami, z ciekawymi lakierami, więc sposobów na to wyróżnienie się jest naprawdę sporo. Plus jeszcze bardziej prozaiczne aspekty, jak chociażby tablice rejestracyjne. To też jest, co zwłaszcza spoterzy przyznają, że poszczególne egzemplarze rozpoznają głównie po tym, i faktycznie jest to też element, który przecież na samochodzie wozimy.
Słuchajcie, to jest tak, że ja cały czas... Mi zależy na jednej rzeczy, żeby pokazać wszystkim, że żeby się wyróżnić, nie musisz mieć walizki pieniędzy. Żeby się wyróżnić, możesz mieć samochód w takim budżecie, jakim sobie tylko dysponujesz. Czy to jest 5000 zł, czy to jest 5 milionów złotych. Wiesz, bo żeby kupić samochód, którym się wyróżnisz za 5 milionów złotych, to prawdopodobnie będzie to bardzo łatwe zadanie, no bo po prostu sobie kupujesz coś egzotycznego, co tyle kosztuje. Natomiast znacznie trudniej będzie znaleźć fajne auto w bardzo niskim budżecie, ale które się wyróżni. Natomiast jest to absolutnie możliwe i to jest cudowne w tej motoryzacji, że będziemy mogli sobie wachlować i robić inne auta. Ja mam prosty przykład. Słuchajcie, jakiś czas temu do muzeum do nas człowiek przyprowadził Forda Crown Crown Victoria Police Interceptor, czyli wersję policyjną. Samochód, który, wiesz, to kosztuje 1000-2000 dolarów, no mniej więcej. 2500 dolarów kupujesz w fajnym stanie ten samochód, wiesz, taki, żeby naprawdę fajnie jeździł i fajnie działał. Jaki on jest klimatyczny, jaki on jest genialny, jaki w ogóle... Wchodzisz do niego i przenosisz się do zupełnie innej rzeczywistości. Auto, które na pewno się wyróżniasz na ulicy. Jeszcze ten jest totalnie zdezelowany, poobijany i wygląda, jakby właśnie kręcili kolejną część Blues Brothers i jakby oni mieli wyciągnąć nowy gliniarski samochód, to on by dokładnie tak wyglądał. Jakby na tym. No jest przecudowny. Zresztą Łukasz, widziałeś, jeździłeś. I co? Da się wyróżnić takim samochodem? Bajka. Auto kosztuje maksymalnie 2000 dolarów. I jest świetny.
I o tym na pewno porozmawiamy w następnym odcinku, który będzie takim małym follow-upem do tego odcinka, a tytułem końca tego odcinka jedno pytanie. Nieograniczony budżet, ale musicie się czymś wyróżnić na ulicy. Jedno auto, co kupujecie?
Nie, to jest za łatwe. Ogranicz albo daj jakieś, wiesz...
Tylko klasyczne auto, okej.
Okay. Też za łatwe.
Ale musi być budżet. Musi być określony.
Musisz określić budżet, bo...
Tak, ja mam swój typ.
Tak to ci powiem, że wiesz, jakby w każdym możliwym samochodzie, że nie wiem, bierzesz stare Porsche, bierzesz starego Jaguara, stare Ferrari 250 GT i wyjeżdżasz, jakby wiadomo, że się wyróżnisz. No.
Okej, 500 000.
Złotych. Doprecyzujmy.
Ale takie, że jeździsz na co dzień.
Nie musi być, wyróżnisz się, no nie musisz jeździć na co dzień, możesz do pracy dojeżdżać metrem.
No wiesz, za 400 tysięcy złotych równie dobrze kupisz odrestaurowane Porsche 356, które po prostu wygląda jak milion, czy każdą klasyczną 911 F-kę. Kupisz Mercedesa Pagodę, którym też się wyróżnisz, który będzie świetnie zrobiony i świetnie funkcjonował. Kupisz starego klasycznego Rollsa, który będzie dwudrzwiowym albo w kabriolecie, albo Bentleya, wiesz. Więc tych samochodów jest naprawdę całe mnóstwo i tylko tak naprawdę od fantazji zależy, co sobie wybierzesz.
Okej, okay, no dobrze, no to na tej fantazji zostańmy i o fantazji, jeżeli chodzi o wyróżnianie się samochodami na każdą kieszeń, porozmawiamy w następnym odcinku. Dziękuję, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować i ocenić na Apple Podcast.
Tylko dobrze oceń. Patryk Mikiciuk.
Łukasz Kamiński.
Kacper Majdan.